Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa
Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu obok jest nasz dzisiejszy gość, redaktor Krzysztof Skórzyński. Witam serdecznie, dzień dobry.
A dzieli nas szyba, dzień dobry, panie Ewo.
Świat na głowie, rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia. Będziemy mówić dzisiaj, drodzy państwo, o tym, ale na początek dwa dni po Dniu Ojca i już po świętowaniu, prawda? Z trójką dzieci jest inaczej.
Z trójką dzieci jest inaczej i to jest takie doświadczenie, które, że tak powiem, bardzo, bardzo faceta rozwija, bo pamiętam tą pierwszą taką laurkę, którą dostałem od jeszcze absolutnie raczkującego mojego najstarszego, dzisiaj już syna, kawał chłopa. I pamiętam to ogromne wzruszenie, które wtedy, no wtedy było, bo to była taka łapka odciśnięta, tak naprawdę pomalowana farbą łapka i odciśnięta na kartce papieru. Do dziś to gdzieś tam mam, także super wspomnienia.
Kiedy zobaczyłam tę książkę, pomyślałam sobie, chwileczkę, teraz będziemy mówić o tym, ile euforii przynosi rola ojca w naszym życiu, a tak naprawdę przecież my kobiety, my mamy, potrzebujemy takiej krótkiej rozgrzewki, prawda? W tę rolę musimy wejść błyskawicznie. A wy, ojcowie, jakby ten rozbieg macie taki dłuższy, pozwala wam się na więcej, więcej wam się wybacza.
No to słuchaj, to wejdę ci w słowo. No wy macie 9 miesięcy tego rozbiegu, prawda? Przyzwyczajacie się do tego i tym się różni. Znaczy, no mama to nie jest to samo, co tato. I mama tym się między innymi różni od taty, że mama ma te 9 miesięcy rzeczywiście rozgrzewki, przygotowywania się i fizycznego, i psychicznego, i emocjonalnego, i związanego, i hormonalnego przygotowania się do tego macierzyństwa. A na faceta to w pewnym momencie spada jak grom z jasnego nieba i naprawdę konia z rzędem temu, kto jest do tego przygotowany w 100%, tak jak jest przygotowana kobieta. Możemy siebie, my mężczyźni, oszukiwać, że jesteśmy gotowi do ojcostwa w momencie, kiedy to dziecko pojawia się na świecie, ale niech panie mi uwierzą, to wcale tak nie jest. Jeżeli wasi mężowie, partnerzy, ojcowie waszych dzieci stają na wysokości zadania, to naprawdę okazuje się, znaczy to jest dowód najlepszy na to, że się bardzo, bardzo starają, bo do tego ojcostwa mężczyzna nie jest przygotowany w porównywalnym stopniu do kobiety. Mm-hmm. Na pewno.
Mm-hmm. To ile czasu potrzebowałeś na swojej się z tą rolą?
Wiesz co, moja żona tego na pewno słucha, więc zaraz wrócę do domu.
Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, zaraz wrócę do domu, będzie mnie rozliczać z tego.
Małżonkę. Mm-hmm.
Moją kochaną. Słuchaj, żeby nie było wątpliwości, to jest tak, że w tę rolę trzeba wejść szybko. To znaczy, no, trzeba wstawać, trzeba przewijać, trzeba pomóc kobiecie, trzeba...
Zapalać lampkę,
tak, tulić, głaskać i tak dalej. Natomiast, no, prawda jest taka, że przez ten pierwszy okres życia dziecka mężczyzna jest trochę po to, żeby obsłużyć, mówię w dużym cudzysłowie, mamę swojego dziecka, żeby jej pomóc, żeby jej ulżyć, żeby pójść na zakupy, żeby uspać dziecko, kiedy ona już po trzecim wstawaniu w nocy, prawda, pada na twarz, już nie ma siły. I to jest brutalna rzeczywistość. A ta miłość do dziecka, mimo tego, że ona się pojawia absolutnie już w momencie, kiedy każdy mężczyzna, który był przy porodzie, doskonale wie, jakie to jest uczucie, kiedy to dziecko się pojawia, może pierwszy raz je wziąć na ręce, pierwszy raz je dotknąć. Ja płakałem po prostu jak głupi przy każdym porodzie, już te panie naprawdę położne się ze mnie śmiały, bo mi łzy leciały po prostu po pas. I to jest taki, to jest chwila, kiedy to dziecko się zaczyna kochać. Ale uczenie się takiej ojcowskiej miłości, no to jest proces. To jest proces, który u mnie trwa. To w ogóle nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Bo jakby w tym ojcostwie, tak jak w macierzyństwie się kobieta rozwija, tak w facet, mam wrażenie, w tym ojcostwie dojrzewa. On musi dojrzeć do tego, żeby stanąć na wysokości zadania i rzeczywiście być ojcem.
Mhm, czyli taka sympatyczna dostawka, przepraszam za określenie, tak?
Orzesz ty.
Przepraszam za określenie. Ale przypomniało mi się, może mąż nie słucha, a może słucha.
Na pewno słucha.
Że przy pierwszym dziecku, przy mojej córci, tak się cieszyłam, że tą lampkę chociaż mi zapalał, prawda, jak się budziła co 2 godziny na karmieniu. Potem patrzę, że po miesiącu lampka wylądowała po mojej stronie.
A, widzisz.
I mówi, skoro dwie osoby mają być niewyspane, to może już niech będzie ta jedna tylko.
Słuchaj, znam to. To moja żona miała coś takiego, że ja miałem taką ogromną potrzebę robienia niektórych rzeczy, prawda? Obudź mnie, prawda? Ja wstanę. Ale po co masz wstawać? Wyśpij się. Jezu, ja mam takie ogromne wyrzuty sumienia. Ale nie, my to jakoś tam fajnie poukładaliśmy. Ale ta książka jest troszeczkę o tym, że o takim nieprzesłodzonym Bo my dzisiaj trochę żyjemy w takim, takim świecie przesłodzonego macierzyństwa, przesłodzonego ojcostwa.
Tych reklamach, prawda? Tak, wszystkie dziewczyny wyspane.
Oczywiście.
Piersi nie są poranione od karmienia.
Absolutnie. Zobacz, rozstępów nie ma, prawda? Mężczyźni są wyspani, silni, zawsze kurde klata wypięta. A rzeczywistość no, nie jest rzeczywistością z Instagrama. Rzeczywistość nie jest rzeczywistością z mediów społecznościowych. Każdy, kto ma dzieci, doskonale to wie. I trochę taka była idea, która mi przyświecała, kiedy zacząłem pisać tę książkę, żeby pokazać męski punkt widzenia, ale bez słodzenia, bez opowiadania o rzeczywistości w cukierkowy sposób, żeby powiedzieć i o ojcostwie, i o małżeństwie, i o partnerstwie takim, który jest w związku, jest w małżeństwie, czyli jaka jest rola faceta. W ogóle to jest ciekawe, bo jak dostaję zwrotne informacje po przeczytaniu tej książki, to w większości są to informacje od kobiet, które są bardzo zadowolone z tego, że ktoś wreszcie pokazał im męski punkt widzenia, którego w tej dyskusji brakuje, bo zwróć uwagę na to. Jeżeli w programach jakichkolwiek jest rozmowa o dzieciach w szkole, kto jest zapraszany? Mama. Jeżeli jest rozmowa o niewyspanych dzieciach, jak usypiać dzieci, kto jest zapraszany? Mama.
A
prawda?
Ja zawsze szukam właśnie ojców do audycji, do programu.
No właśnie. Mhm. No jesteśmy. Dzień dobry.
No dobrze, super. Cieszymy się bardzo.
A tu masz jeszcze 5 bohaterów fantastycznych w książce.
Tak, zaraz do tych bohaterów przejdziemy. Moderator Akademii Familijnej, pan Janusz Warta, który jest naszym ekspertem w audycji Wychowywać, ale jak? Twierdzi natomiast, że mężczyzna no, ma taki gen w sobie, że nie słyszy tego płaczu dziecka w nocy.
No może pan
że to są na to badania. Myślałam, że pan, że są na to badania. I powiedział, Ewa, no nie dziw się, no tak jest. Tak jest ten świat urządzony.
Okej. Natomiast ja też muszę się przyznać, że o ile przy pierwszym Antosiu ten płacz rzeczywiście mnie nie budził, tak? Nie budził, to dlatego powiedziałem o dojrzewaniu ojcostwa, że przy drugim, a przy trzeciej Marysie już zwłaszcza nauczyłem się tego, żeby ten płacz słyszeć. Mhm. Nauczyłem się tego, żeby ten płacz słyszeć, bo wiem, że po prostu muszę, tak? Że muszę, że tego ojcostwa nic dziecko nie zastąpi, nic nie zastąpi też wspomnień, które ma kobieta potem, nie? To jest bardzo istotne. To znaczy, jeżeli facet, jeżeli mężczyzna, jeżeli mąż, jeżeli partner uczestniczy w tym macierzyństwie od samego początku, to ona to będzie potem pamiętała. A jeżeli jego nie ma na tym pierwszym etapie, to po latach, prawda, wychodzą jakieś resentymenty takie, których potrafi kobieta mieć do mężczyzny, to pretensje, więc ja też sobie z tego zdałem sprawę. Jestem Panu Bogu wdzięczny naprawdę, że w porę ochłonąłem.
Mhm. Trudno było wybrać ojców, którzy zechcą podzielić się swoją historią?
Niełatwo. Niełatwo z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki zupełnie prozaiczny, to znaczy nie chciałem zaprosić do tej książki, przepraszam za to sformułowanie, dyżurnych ojców. Czyli nie chciałem rozmawiać z Robertem Licą, prawda, który jest zawsze fantastyczny człowiek, żeby nie było wątpliwości, ale on o tym swoim ojcostwie już mówił bardzo dużo. Joszko Broda ma teraz 11 dziecko, o ile dobrze pamiętam. Więc naprawdę fantastyczny wynik.
Czyli strażnik chaosu, o czym pisze Adam Nowak, świetnie. Tak, świetne określenie, tak?
Strażnik chaosu. Więc idea była taka, żeby zaprosić do tej książki facetów, którzy do tej pory są znani ze wszystkiego innego, ale nie z tego, że są ojcami. Ja słuchaj, przygotowując się do tej książki, przekopałem się przez 100 wywiadów z moim bohaterem, ponad setkę wywiadów i okazuje się, że Przemek Saleta jest pytany o wszystko. Oczywiście on ma tę historię związaną z tym, że oddał nerkę swojej córce, tak, ale to był jedyny moment, kiedy jego pytano w ogóle o jego ojcostwo. Michał Koterski jest znany ze wszystkiego, z robienia, prawda, żartów, z rozśmieszania, z kultowych scen filmowych, ale jemu urodziło się dziecko. Nikt go o to nie pytał. Jedziemy dalej. Mamy Adama Nowaka, wokalista raz, dwa, trzy. Czwórka dzieci. Jest pytane oczywiście, zawsze jest mu zadawane pytanie, którego nienawidzi żaden piosenkarz, czy jak pan pisze swoje piosenki. Jest on pytany o wakacje, o jego inspiracje muzyczne i tak dalej, ale to jest niezwykle dojrzały, dorosły ojciec, który jak się okazuje, o ojcostwie może mówić mnóstwo, ma ogromne doświadczenie i ja powiem ci, że ja szczękę zbierałem z podłogi, jak z nim rozmawiałem, bo się okazało,
jak napisał
że
tej bidzie z nędzą, tak?
Rozumiesz?
To znaczy, im to wystarczyło, tak? Bez telefonów, budowania relacji.
Znajdowali w tym szczęście, prawda? To znaczy, to pokazuje, że wbrew temu, co bardzo często się myśli o mężczyznach, o ojcach, że oni są tacy po prostu, tak? Że mama to jest taka strażniczka domu, mama zajmuje się wychowaniem, a tata jest taki trochę po prostu. Jak jest, to jest, fajnie, jak nie ma, no to trudno, poradzimy sobie. A tu się okazuje,
nie,
że
ta książka właśnie udowadnia, że potrzebna jest komplementarność. I mama, i tata mają swoją rolę. Na stronie 128 właśnie Adam Nowak powiedział, tylko płaszczek, pożyczony wózek, spacer, dużo czasu. to jest też moje doświadczenie poprzedniego systemu, że tam, gdzie jest bieda, ludzie mają dużo czasu i wtedy jest większa szansa, jeśli się potrafi to sobie wypracować na dobre relacje z najbliższym otoczeniem, z rodziną, z przyjaciółmi. Moje doświadczenie wczesnej młodości jest takie, że myśmy wszędzie coś robili razem. Nie było tych wszystkich zabawek, które są teraz, ale te relacje były naprawdę dobre, a teraz jest inaczej. Ale książkę otwiera Bartek Królik, znany między innymi zespołu Wonky One, wcześniej Sisters, i można wyczuć w tej rozmowie, że po prostu ten człowiek cię imponuje.
Imponuje mi, co? Czuć to?
Czuć to.
No, bo to była najcięższa dla mnie emocjonalnie rozmowa. Bo to jest facet, któremu naprawdę w jednym momencie w takim ziemskim rozumieniu tego powiedzenia, jemu świat stanął na głowie. Świat musiał, w ogóle wtedy powstał tytuł książki po tej rozmowie, Świat na głowie, bo bardzo ciężko zachorował, miał guza mózgu. Za chwilę, mniej więcej w tym samym okresie, okazało się, że żona jest w ciąży i po badaniach przezierności, każda kobieta wie, co to jest za badanie, każdy mężczyzna, ojciec też wie, co to jest za badanie, okazało się, że będą mieli dziecko z zespołem Downa. To był mniej więcej ten sam czas, mniej więcej, kiedy Natalia Przybysz, jego koleżanka z zespołu, udzieliła takiego bardzo słynnego wywiadu, w którym przyznała się do tego, co ładnie lekarze nazywają terminacją ciąży, czyli po prostu do aborcji. Dokonała tej aborcji, usunęła ciążę z powodów bytowych, bo miała po prostu za małe mieszkanie, tak parafrazując ten bardzo słynny wywiad. I to jest człowiek, który w jednym momencie musiał się odnaleźć w sytuacji, która każdego normalnego człowieka by przerosła. On sam opowiada o tym, przyznaje się w tej książce, tutaj drobny spoiler. Mam nadzieję, że państwo, byłoby mi bardzo miło, gdy państwo potem książkę sięgnęli oczywiście, ale pozwolę sobie na drobny spoiler. On mówi, że to przyszedł do lekarza i lekarz zaproponował aborcję, tak? Bo zgodnie z prawem oni i on ze swoją żoną mogli usunąć dziecko, które miało zespół Downa, czyli wadę genetyczną. I on się przyznaje, że to nie jest tak, że on tę myśl odrzucił od razu. Ale dzięki temu, że żona jest bardzo wierząca, to primo, on też. Ale on powiedział, teraz mówi, po 2 latach, ja mogę powiedzieć, że chwała Bogu, że ja nawet do żony z tym nie poszedłem. Że nie usiedliśmy i ja nie powiedziałem, zastanówmy się, czy nie usunąć ciąży, bo mówi, to już byłoby przejście granicy, po przekroczeniu której nie wrócilibyśmy już na drugą stronę. Nasze małżeństwo już nigdy nie byłoby takie same. Nasza rodzina już nigdy nie byłaby taka sama. Nasze relacje już nigdy nie byłyby takie same, bo do końca życia nad naszym małżeństwem, nad naszą rodziną wisiałoby to pytanie, które ja bym żonie zadał, czy może usuńmy ciążę, usuńmy nasze dziecko. On jest dzisiaj ojcem przepięknego. Znaczy, jeżeli ktoś z państwa miał jakieś do czynienia z dziećmi z zespołem Downa, to wie doskonale, że to najbardziej kochane istoty na świecie.
On mówi, że cechą jej, główną cechą jest wdzięczność.
Niebywałe to jest, nie? I on mówi w tym wywiadzie też o tym, co mi tak bardzo gdzieś tam w pamięci zostało, bo jest to mi bardzo bliskie. Ja też to wielokrotnie wcześniej mówiłem, dlatego mówię, zgodziliśmy się z Bartkiem co do tego, że czasami się faceci zastanawiają, że jak urodzi się dziecko, to on będzie musiał podzielić tę miłość do swojej żony, żona podzieli tę miłość do niego przez swoje dziecko. Potem się mówi, drugie dziecko, to już trzeba na troje. Nie. Miłość, kiedy pojawiają się dzieci, się mnoży. Nie dzieli się miłości, miłość się mnoży. Znaczy, to okazuje się, że człowiek jest w stanie, człowiek ma w sobie niespożyte pokłady tej miłości i jest ją w stanie pomnożyć naprawdę przez niebywałą ilość razy.
I Bartek mówi takie słowa, czas leczy rany, lektura leczy rany, dziecko leczy rany.
Bo to wiesz, bo ono w pewnym momencie staje się, wiesz, to jako matka doskonale i państwo wiedzą, no ja mam fantastycznych rodziców i cudownie wspominam moje dzieciństwo, w którym były łatwiejsze momenty, trudniejsze momenty. Wychowywałem się jeszcze w systemie słusznie minionym i każdy, kto się wychowywał w tamtym systemie, wie, że nie zawsze było łatwo, ale jedno, czego mi w domu nigdy nie brakowało, to była absolutnie bezgraniczna miłość moich rodziców. Bezgraniczna. I to jest to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze w życiu każdej rodziny. Kurczę, wzruszyłem się. Nie lubię o tym mówić. To, co jest najważniejsze w życiu każdej rodziny, może nie być niczego, ale jeżeli jest miłość taka prawdziwa, którą naprawdę obdarza się te swoje dzieci, to procentuje. To potem po prostu ludzie są szczęśliwi. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem.
Uśmiecham się do tego, ponieważ Michał Koterski, kiedy pojechał do Zakroczymia, do braci Kapucynów, powiedział o swoich problemach, o tym, że się kłócą, dziecko się urodziło, to zakonnik odmówił. No możecie tylko się kochać. Tak. Nie będę tutaj dokładnie cytowała tego. Czyli tak naprawdę te perturbacje życiowe powodują, że mężczyzna przed tym ojcostwem nie ucieknie?
Nie ucieknie.
Że on wtedy bardziej zataniowo do tego podchodzi? Bo jak jest za gładko...
Ja nie wiem,
tego tak nie przeżywa?
Ja nie wiem, kiedy jest bardziej. Natomiast bez wątpienia, kiedy wiesz, pojawia się jakiś problem po urodzeniu się dziecka, to w mężczyźnie, i chyba wielu ojców jest w stanie to potwierdzić, rodzą się te takie instynkty, które są bardzo męskimi instynktami. Czyli musimy ogarnąć, musimy stanąć na wysokości zadania, musimy dać radę, musimy być wsparciem, musimy być oparciem. Włącza się wtedy działanie. Mhm.
A może dom, drzewo i tak dalej? Może to pójdzie dalej?
Nawet. Wiesz co, ale mi się wydaje, że... I trochę o tym jest ta książka, o takim nieidealnym ojcostwie, o tym, że nie ma absolutnie jednego modelu ojcostwa, nie ma uniwersalnego ojcostwa. I jak ja zaczynałem rozmawiać z tymi moimi rozmówcami, to miałem jedną ideę, żeby pokazać taki najbardziej zwykły, czasami zupełnie nieatrakcyjny wymiar ojcostwa, tego, z czym ono się mierzy. I udało mi się, to jest największe, to co mi się najbardziej udało i jestem z tego najbardziej zadowolony, że pokazaliśmy to ojcostwo w takim... w bardzo różnym wymiarze. W wymiarze, że trzeba działać, jak u Bartka Królika, tak? Że sam mam problemy zdrowotne, ale za chwilę pojawi mi się dziecko z zespołem Downa, z którym i musimy ogarnąć tę rzeczywistość. Adam Nowak, 4 dzieci, muszę zarządzić tym chaosem, mimo tego, że jestem, prawda, jestem muzykiem, przez gro czasów w roku mnie w tym domu nie ma, ale muszę zacząć to ogarniać. Misiek Koterski, tak, który mówi, kurczę,
kurczę, dokładnie.
Tak, ale wiesz co, specjalnie z tego wywiadu nie wyciąłem tego.
No to jest jego uroda.
Wszystkiego. Mówię,
pierwszy raz czytając to właśnie słowo, nie czułam, że on mnie obraża.
Nie czułaś, no nie. Właśnie. Państwo się domyślają, o co chodzi. Chodzi o to, że w tym wywiadzie pada wiele przekleństw, natomiast redagując ten wywiad, najpierw wyrzuciłem to wszystko, nie? I potem to przeczytałem i ja mówię, kurczę, no po prostu...
No nie ma charakteru,
no nie
tak?
ma żadnego. Michała. Znaczy, to nie jest on. Tak. Po prostu to nie jest on. I uważam, że przez szacunek do Michała, fantastycznego człowieka, naprawdę fantastycznego człowieka, człowieka, który przyznał się do tego, tam jest taki fragment w tej książce, gdzie on dowiedział się, że Marcelina będzie w ciąży, czyli matka jego dziecka, i poszedł do swojego ojca, bardzo znanego reżysera, i mówi, widzisz, tato, to będzie pierwsze dziecko, które urodzi się w trzeźwym domu. Bo tam była sztafeta alkoholowych pokoleń w domu Koterskich.
Mówił, że dziadek też się zapił na
śmierć. Tata pił, wyszedł z nałogu alkoholowego. Misiek, on był na dnie. On był absolutnie na alkoholowym dnie. Mało tego, on też tam mówił,
że tam rzeczy miał.
Że on całą tablicę Mendelejewa, prawda, w życiu przyjął. To znaczy nie było substancji zakazanej, której on nie przyjmował. Wyszedł z tego wszystkiego dzięki wierze, dzięki Panu Bogu, dzięki pomocy fantastycznych ludzi, w tym zakonników. Dzisiaj sam działa w tym obszarze. Więc to... Ale do czego piłem? On mówi, jak się urodziło to dziecko, to kurczę, chciałem być takim idealnym ojcem, nie? Chciałem po prostu wszystko ogarniać. Kłóciliśmy się z tą Marcelą. Ty źle je podnosisz, tak trzeba podnosić. Nie, ty źle podnosisz, ja to źle podnoszę. I potem poszedł takiego znanego zakonnika i mówi, słuchaj, my się rozstaniemy. My się rozstaniemy, bo nie jesteśmy w stanie po prostu żyć ze sobą, bo każdy ma jakiś... chce być idealnym rodzicem. I ten zakonnik powiedział Miśkowi rzecz fundamentalną. Nie starajcie się być idealni, starajcie się być po prostu wystarczająco dobrzy. Jeżeli będziecie chcieli być wystarczająco dobrzy, będzie już okej. I on mówi, to było po prostu bach, jakby po prostu świat mu się otworzył. On dopiero wtedy jakby stał się ojcem takim z krwi i kości.
To prawda. Drodzy Państwo, dziś właśnie polecamy tę książkę, Świat na głowie, rozmowy z ojcami o największym wyzwaniu życia. Tak się uśmiecham, bo no trochę, przyznaję dobrze na antenie, że się trochę spłakałam czytając te historie, jak mężczyźni potrafią otworzyć przed tobą swoje serce i
powiedzieć o intymnych
przeżyciach.
Wydaje mi się, że też było łatwiej, wiesz, facetowi chyba było łatwiej rozmawiać z facetem, nie? Tak mi się wydaje, że...
Przemek Saleta, który tak pięknie mówi o swoim swojemu ojcu, nie? Który nigdy na nikogo tak. nie podniósł głosu. No. Był najbardziej no. grzeczną, nie, jest, był najbardziej grzeczną osobą, jaką tak. poznałem w życiu.
Ten Przemek Saleta, facet, który ma 2 metry i podejrzewam, że jakby, wiesz, jakbym je zdzielił, to bym poleciał 10 metrów do przodu, nie? A tu się okazuje, że wiesz, że to jest facet, który ma takie pokłady uczuć, które nigdy w życiu nie pokazał, bo trochę było głupio, prawda? Bo to nie pasowałoby do jego wizerunku. Więc dlatego mówię, no to jest, z tego jestem najbardziej zadowolony, że te rozmowy są po prostu szczere.
Raz krzyknął na dziecko i ta córcia się popłakała.
Tak, bo nigdy nie
była
krzyczał.
Do tego przyzwyczajona. Tak. A mówi, no tak, no i mama ich to codziennie na nich krzyczy, to jakoś nie robi na nich to wrażenia. A ja to zupełnie co innego.
A ta teraz, nie?
Prawda?
A ta teraz i dziecko pamięta do końca życia. Super.
A czym dla ciebie jest ojcowstwo? Cieszę się, bo tak zgrabnie i pięknie przemycasz te swoje takie też prywatne opowieści o swoim ojcostwie, jak to przeżywałeś, tak? Jak do tego podchodziłeś, jak zmieniało się twoje życie, jak myślałeś o tym, czy starczy, czy nie starczy, że bardziej musisz się starać, tak? Troszczyć, że większa odpowiedzialność.
Wiesz co, Ewa, bo uznałem, że jak już namawiam moich rozmówców na szczerą rozmowę o swoim ojcostwie...
Aha, to uczciwie będzie, że ja uczciwie. Też się podzielę.
Tak. Tak? To będzie wtedy uczciwe. To uczciwie będzie, że ja też o tym będę mówił w sposób otwarty. I trochę to wyszło mimochodem w pewnym momencie, że jak siedzieliśmy z Bartkiem Królikiem i uwierz mi, popłakaliśmy się w trakcie tej rozmowy, to też nie, przyznawanie się przez faceta do łez, to też jest trudne, ale jeżeli ja rozmawiałem tam z nimi szczerze, to teraz z państwem w radiu też będę rozmawiał szczerze, po prostu pamiętacie, żeśmy zaczęli, po prostu zaczęliśmy ryczeć, rozmawiając o swoich dzieciach, no to ja wiem, śmiejesz się, no ja wiem, że się śmiejesz, ale naprawdę tak było, bo dla mnie ojcostwo to jest no wszystko, no czyli no nie wiem, ja jestem po pierwsze jestem mężem, po drugie jestem ojcem, albo nie wiem, albo może po pierwsze jestem ojcem, po drugie jestem mężem, a może jest to wszystko na równi, ale ja sobie nie wyobrażam siebie dzisiaj, a robię czasami takie treningi intelektualne, a nie ma dzieci, no i co my byśmy z tą żoną robili, nie? Okej, mielibyśmy mnóstwo wolnego czasu, też by było super, ale te dzieci po prostu, one zmieniają całe moje życie, no one postawiły je na głowie, one zmieniły zupełnie moje priorytety, one sprawiły to, że ja w sobie odnalazłem takie emocje, pokłady takich uczuć, o których nigdy siebie nie podejrzewałem, bo zawsze miałem siebie za dość wyluzowanego, ale oszczędnego w emocjach uczuć faceta. A się okazało, że najpierw pierwszy mój syn, potem druga córka, potem trzecia córka zmieniły mnie całkowicie. Ja po prostu potrafię tymi emocjami się dzielić z nimi w sposób, o który siebie nigdy nie podejrzewałem, tak? To znaczy, ja naprawdę każdego wieczora, gdy kładziemy się spać, to ja jej mówię, że je kocham, bo uważam, że to jest fundamentalne, żeby to dziecko każdego dnia od swojego ojca czy od swoich rodziców to usłyszało, bo to gdzieś tam w życiu zostaje. I ojcostwo jest dla mnie czymś tak naturalnym jak powietrze dzisiaj. To znaczy, choć czasem oczywiście, no, to zwłaszcza moja żona, żeby nie było wątpliwości, to jej muszę to oddać.
Poprosimy
no.
o imię małżona.
Ania, Anuka.
Ania, pani Aniu, pozdrawiamy drugi raz.
Tak, Aneczka. No. Ania jest bohaterką naszego domu, żeby nie było wątpliwości. No, ten świat macierzyński stał w pewnym momencie na jej barkach, bo mówię, ja wróciłem do... Ania urodziła, ja byłem w pracy, tak, miałem 2 tygodnie urlopu, takiego, który każdy facet ma po urodzeniu dziecka, ale wróciłem do pracy. Mnóstwo ciężkich momentów to były momenty, które były ani momentami, ale też wydaje mi się, że mnie nie skrzyczy, jeżeli to powiem. Wydaje mi się, że od samego początku ona mnie miała, nie? Ania, bo ojcostwo jest też istotne w takim sensie, że w tym wszystkim, w tym swoim ojcostwie nie można zatracić małżeństwa. I w tej książce też są takie momenty, kiedy rozmawiamy z moimi rozmówcami
no,
o tym.
Ty powinieneś jakieś duszpasterstwo prowadzić, wiesz o tym. Niby tam tylko porządkowy na pielgrzymkach, ale jak tak ciebie słucham...
No cwaniara, dobrze jesteś zresearchowana, widzę, przygotowana do tego, tak. Wiesz co, no bo w ogóle powiem ci tak, uczciwie. Pierwszy pomysł na tę książkę był taki, że oto ja, Skórzyński, usiądę i napiszę ją sam. Powiem ludziom, jak żyć, tak? Mam 3 dzieci, wydawało mi się Holender, już dużo wiem o tych dzieciakach, prawda?
Ale jakbyś zaprosił, wiesz co, trudniejsze byłoby zadanie, gdybyś nie zapraszał VIP, tylko ojców nieznanych.
Tak, ale też uznałem po takim researchu, który z nimi zrobiłem, zanim przystąpiłem do tych rozmów, że ich się po prostu dobrze będzie słuchało i oni mogą powiedzieć jeszcze coś, czego nigdy nikt nie powiedział.
No jednak twarze działają.
A twarze działają, no, tak, działają. Oczywiście, że tak, mhm. Oczywiście, że tak. Ale jakby chciałem skończyć tamtą myśl, bo to jest dobrze. Takie przesłanie, które chciałem, żeby tej książce towarzyszyło, że ojcostwo to jest ogromne wyzwanie, fantastyczne doświadczenie, ale jednym z podstawowych zadań ojca, oprócz bycia z dziećmi, wychowywania dzieci, jest zadbanie o tą drugą połowę w tym wszystkim, czyli o swoją żonę, partnerkę, matkę swoich dzieci, bo najgorsze, co można zrobić, to zatracić się tylko i wyłącznie w tym swoim rodzicielstwie, zapominając o tym, że jest jeszcze miłość dwojga ludzi. I my to w domu bardzo pielęgnujemy. I to wszystko wychodzi też w tych rozmowach, że bardzo często ludzie oddalają się od siebie, najbliżsi sobie ludzie oddalają się od siebie, bo w naturalny sposób, prawda, w łóżku w pewnym momencie kawał tego łóżka zajmuje dziecko, które, jak dobrze wiesz, uwielbia położyć się w poprzek. Nie wiem, z czym to jest związane, że dziecko nigdy nie śpi po prostu na wznak, tylko śpi w poprzek. I tak było chyba w wypadku każdych rodziców. Więc jakby chciałbym, jeżeli już duszpastersko, że tak powiem, w tym tonie no powiem, to namawiam wszystkich państwa, żeby i tych, którzy oczekują na dzieci, i tych, którzy już mają jakieś doświadczenie, żeby w tym rodzicielstwie też zadbali bardzo o siebie.
No, Krzysiu, gratuluję. Fajnie bardzo byłoby w komercyjnej stacji, wiesz, tak, też był taki, nie mówię, taki program konkurencyjny, bo ja podobny prowadzę, o wychowaniu, no właśnie, rodzicielstwie, właśnie, ale właśnie, może ty byś, wiesz, dotarł też do innych grup i to by było piękne. Krzysztof Skorzyński, Świat na głowie, rozmowy z
Ewa,
ojcami o największym wyzwaniu życia. Dziękuję, można się wzruszyć bardzo mocno i to jest o takim prawdziwym życiu.
Państwu również bardzo dziękuję.
To jest wielki atut tej książki. Serdecznie dziękuję.
Ja mogę jeszcze podziękować?
Pewnie, że tak. I na koniec jeszcze raz, dwa, trzy. I na koniec jeszcze raz, dwa, trzy zagramy, a potem wiadomości.
Państwu chciałem bardzo podziękować.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.